10 minut po 14 w audycji Masz Prawo Jesiennie. Witam Państwa, Dorota Niebrzydowska, aczkolwiek humory nam dopisują. Będziemy dziś rozmawiać o troszkę projekcie, ale w zasadzie głównie o tym, co już obowiązuje. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. I to nie jest nowość, która w kodeksie pracy pojawiłaby się po raz pierwszy, bo takie zakazy i ograniczenia w handlu już obowiązują. Co prawda nie dotyczą niedzieli, chyba że akurat święto wypada w niedzielę, ale już zdążyliśmy się chyba do tych uregulowań przyzwyczaić i nawet z nimi oswoić. Panie Beata Kalinowska i Marta Baczer z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku są moimi gośćmi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I chyba zbyt wielu protestów już nie ma dotyczących tych przepisów, które obowiązują.
No, myślimy, że nie. Oczywiście praca w niedzielę była tą kwestią kontrowersyjną dosyć, ale chcemy zaznaczyć, że na razie jest to tylko projekt.
Obywatelski zresztą.
Obywatelski. Projekt tej ustawy przewiduje zasady zakazu handlu w niedzielę, ale też zasady i możliwość świadczenia wprawdzie pracy w Wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę, ale z ograniczeniem czasowym. Czyli w te dwa dni można pracować tylko do godziny 14. Oczywiście ten projekt przewiduje również szereg wyjątków dotyczących możliwości świadczenia pracy. Między innymi są to dwie ostatnie niedziele w roku. Jeżeli Wigilia by przypadała właśnie w niedzielę, w jedną z tych niedziel, to praca jest dopuszczalna tylko do godziny 14. Oraz w ostatnią niedzielę przed świętami Wielkiej Nocy, a także w ostatnią niedzielę lipca, sierpnia. Jest parę takich wyjątków, tak bardzo
szczegółowo
sprecyzowanych. W związku z tym, no, jest to zasadnicza zmiana, taka diametralna, jeżeli chodzi o zakaz handlu, bo do tej pory regulacje prawne dotyczyły zakazu handlu jedynie w święta. I to tak naprawdę to jest...
Też nie we wszystkie, tak?
Znaczy we wszystkie te, które są wskazane w ustawie o dniach wolnych. I w tych dniach wskazanych w ustawie nie można było jak do tej pory świadczyć pracy w te dni, natomiast...
Ale było to omijane.
Ale właśnie, to było właśnie, natomiast ten przepis był poniekąd przepisem łatwym do obejścia w jakiś sposób, ponieważ w te dni wówczas świadczyli pracę albo sami właściciele, chociaż tu w tym projekcie też tak można, albo osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, ponieważ ten zakaz obowiązywał tak naprawdę tylko pracowników, czyli tych, którzy mają umowę o pracę.
A tutaj już w tym projekcie przewiduje się, że będzie to dotyczyło także osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, umowa zlecenia, umowa o dzieło, więc już nie będzie tej furtki. Tą furtkę ten projekt zamyka wszystkim pracodawcom.
A oczywiście mówimy o tych pracodawcach, którzy też nie są wyłączeni jakby, bo to są sytuacje dotyczące na przykład stacji benzynowych, które mogą być otwarte, czy małych kwiaciarni, tak, usługowych.
Punkty apteczne, oczywiście.
Wyjątków jest trochę, czyli to daje się tą możliwość też pracy w niedzielę dla takich przedsiębiorców, powiedzmy drobnych.
Drobnych, zwłaszcza, że projekt przewiduje ograniczenie powierzchni, na której ta sprzedaż jest prowadzona, więc na pewno te placówki duże handlowe, wielkopowierzchniowe są wykluczone z tej
nawet możliwości. Gdyby sam właściciel chciał.
Nawet gdyby chciał, bo to chyba nierealne.
Chyba jednak nie udałoby się. Według tych przepisów, które obowiązują, zakaz dotyczy pracy w święta. To znaczy, że nie możemy zatrudniać nikogo, kto w święta po prostu, czy możemy właśnie tak zatrudnić kogoś na umowę zlecenie, na umowę o dzieło, studenta, kogoś to po prostu...
A teraz?
Tak,
czy
teraz.
Teraz tak. Teraz jest taka możliwość, ponieważ mamy zakaz pracy w święta, a więc dotyczy to pracowników, zwłaszcza, że ta kwestia jest uregulowana tylko i wyłącznie w kodeksie pracy. A proszę zwrócić uwagę, że ten projekt to jest odrębna ustawa,
tak,
prawda,
to zupełnie
kodeksowa. Właśnie dlatego, żeby tutaj jak gdyby móc uregulować kwestie świadczenia pracy w ramach umów cywilnoprawnych. Na chwilę obecną ten przepis właśnie jak gdyby nie mówi o tym wprost, ale skoro to jest zakaz dotyczący tylko pracowników, to wiadomo, że w ramach umów cywilnoprawnych inne osoby będą świadczyły taką pracę, co zresztą
wiemy, że się tak spotyka, się dzieje.
Tak jest.
Ale warto też dodać, że ten projekt w zasadzie zakłada również zakaz wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach, które są związane z handlem. Ten projekt bardzo szeroko też wskazuje na te inne czynności, które są wykonywane, mając tu na myśli sortowanie, składowanie towarów, magazynowanie ich, przelewanie, konserwowanie, czyszczenie surowców, suszenie produktów spożywczych. Więc bardzo szeroki jest zakres działania tej ustawy. To nie jest tylko sam handel taki stricte.
Około sprzedażowe.
Więc tutaj też się unieruchamia poniekąd.
Coś, co
takie
do tej pory
było normalne. Bazy logistyczne, bazy magazynowe. Coś, co do tej pory w ogóle nie było brane pod uwagę, jeżeli chodzi o zakaz pracy w święto.
Bo tutaj dotyczyło to tylko handlu.
Tylko handlu.
744 22 22 800 127 077. Nasze numery telefonów. To był punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać w ogóle o czasie pracy i o tym, jak pracodawca może nam go ukształtować i na co powinniśmy się godzić, a na co może już niekoniecznie.
Prawo.
18 minut po 14 nasi słuchacze apelują, że może jednak każdy sam by kształtował sobie właściciel to, czy chce otwierać, czy nie chce otwierać. Może w czasach kryzysu warto by było otwierać. Ja nie wiem, czy my jesteśmy teraz w czasach kryzysu. Chyba już ustawy antykryzysowe żeśmy wszystkie posłali do lamusa, więc my już chyba jesteśmy teraz w czasach rozkwitu i dlatego pewnie ograniczamy sobie możliwości różnego zarobkowania. Ale są tacy, którzy niedzielę mają normalnym dniem pracy i wcale to nie jest dla nich niedziela i tutaj żaden zakaz, jeśli chodzi o nich, nie obowiązuje.
Znaczy na chwilę obecną, jeżeli chodzi o obecny stan prawny, praca w niedzielę i święta nie jest zawsze dopuszczalna. Ona jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadkach oczywiście takich szczególnych, prawda, awaria, kiedy jest potrzeba ochrony mienia, zdrowia, życia i tak dalej. Natomiast w pozostałym zakresie tylko w takich przypadkach, w których przewiduje to kodeks pracy. Ogólnie przy pracy zmianowej to zawsze można pracować w niedzielę i święta, a w innych sytuacjach to w tych przypadkach określonych ściśle w kodeksie pracy, więc gastronomia, prawda, hotele i tak dalej. Tak. I tylko wtedy. Więc co do zasady, jeżeli nie ma pracy zmianowej i nie jest to któryś z podmiotów podlegających pod ten przepis, no to też obowiązuje praca, zakaz pracy w niedzielę i święta. Nie jest to powszechność, że tak powiem, na chwilę obecną.
Oczywiście mamy też specjalne przepisy, które tę pracę w niedzielę i święta regulują w sposób troszkę odrębny niż normalną pracę w tygodniu.
Znaczy zazwyczaj jest tak, że pracownicy myśląc, że pracują w niedzielę, to są uprawnieni do jakiegoś dodatku szczególnego. Natomiast
no tak, wszyscy świętują, robią zakupy, a no nie pracują.
Ale tak jak koleżanka wspomniała, w niektórych sytuacjach praca w niedzielę jest absolutnie dopuszczalna i z tego tytułu nie przysługuje żadna rekompensata. O rekompensacie za pracę w niedzielę mówimy tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi w tym dniu. Czyli oprócz swojego wymiaru, który wypracowujemy, jest potrzeba przyjścia do pracy w niedzielę. I to jest coś wyjątkowego. I z tego tytułu przysługuje nam albo dzień wolny, albo oczywiście stosowny dodatek, w tym przypadku 100%. Natomiast generalnie, jeżeli przychodzimy w niedzielę, no to dostajemy zwykłe dzień wynagrodzenie. Pracy. To jest dzień pracy, taki sam jak każdy inny. Co więcej, jeżeli chcemy na ten dzień pracy urlop wypoczynkowy, to również udziela się urlopu na niedzielę, co często
dziwne.
Tak, dziwi pracowników, że przecież na soboty, na niedzielę urlopów się nie bierze. Ale właśnie jeżeli niedziela jest naszym dniem pracy, to jest dla nas taki sam dzień roboczy jak każdy inny, jak poniedziałek, wtorek, jak środa.
Ale możemy się nie zgodzić, żeby niedziela była naszym dniem pracy, bo po prostu nie chcemy z zasady pracować w niedzielę. Nie.
Czy jeżeli praca jest dopuszczalna, czyli spełnia te wszystkie, podlega pod ten przepis, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli można pracować, załóżmy mamy do czynienia z gastronomią albo transportem i pracujemy w takiej branży, to my nie możemy po prostu odmówić. Rozkład czasu pracy powinien być tworzony przez pracodawcę i jeżeli obejmuje niedzielę, to my jesteśmy zobowiązani przyjść w ten dzień do pracy. Natomiast obowiązek, który ciąży na pracodawcy co do niedziel, to jest zapewnienie co czwartej niedzieli wolnej. I faktycznie, jeżeli pracodawca by temu nie sprostał, to mamy wtedy, moim zdaniem, możliwość odmowy z uwagi na ochronę naszego na przykład zdrowia, tak? Albo też relacji rodzinnych, bo to jest dosyć istotne w sumie.
Czyli jedna niedziela w miesiącu, niezależnie od tego, jak pracujemy.
Nie, nie do końca jedna niedziela. Nie? Raz na cztery tygodnie pracownik powinien korzystać z niedzieli wolnej od pracy. Czyli bierzemy każde 4 tygodnie, obojętnie, gdziebyśmy nie patrzyli, musi mieć jedną w zapewnioną wolną od pracy. Natomiast nie dotyczy to, proszę Państwa, pracy w sobotę, bo niektórzy pracownicy jak gdyby równoważą to, że skoro raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej, to i sobota
też by się przydała.
To tak się nie przekłada. To dotyczy tylko niedzieli. Natomiast sobota generalnie możemy pracować od wtorku do soboty, prawda? Każdy tydzień. Więc tutaj akurat sobota jest dla nas zwykłym dniem pracy.
Ale rozumiem, że to i tak dotyczy tylko takiej sytuacji, kiedy pracujemy przez 5 dni w danym tygodniu, oczywiście. A nie pracujemy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. I tylko co czwartą mamy niedzielę wolną.
Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jak na razie jest obowiązującą, a pracownik, chociaż takie projekty są tworzone, pracownik, aby móc wybrać, czy chce zapłaty za 6 dzień pracy, czy też odebrać dzień wolny, na razie nie może decydować. Więc przepisy tak są skonstruowane i pracodawca, żeby wywiązać się z tej zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, musi zawsze zapewnić ten inny dzień wolny w przypadku świadczenia pracy przez 6 dni.
A to musi być ten sam tydzień, czy może być kolejny?
W okresie rozliczeniowym.
Czyli można pracować 7 dni w tygodniu przez na przykład miesiąc, a potem kolejne 2 tygodnie mieć wolne.
To zależy, jaki jest okres rozliczeniowy, bo jeżeli mamy miesięczny, to już nie spełnimy tego warunku.
Trzeba pamiętać, że należy zapewnić przynajmniej 35 godzin odpoczynku. Chyba, że jest dozwolona praca w niedzielę, to wtedy to nie musi ten odpoczynek przypadać w niedzielę. Może to być inny dzień, a przy zmianie, kiedy przechodzimy z jednej zmiany na drugą, to może to być nawet mniej, prawda? 24. Więc to przy zachowaniu tych wszystkich przepisów około, prawda, samej pracy w niedzielę i święta, należy pamiętać, że te przepisy są i że to trzeba wszystko mieć na uwadze.
Tym bardziej, że ponoć wchodzimy w okres taki, gdzie już się robi rynek pracownika, a nie pracodawcy. I pracownik może już tak trochę śmielej podnosić głowę i walczyć o swoje prawa, bo może już tej kolejki tam pod bramą zakładu chętnych nie ma i pracodawca musi się z tym liczyć. I jeśli chodzi o kodeks pracy, to tutaj dość dużo uprawnienia mają pracownicy. Gorzej z tymi na umowach cywilnoprawnych, ale akurat o nich dzisiaj nie rozmawiamy. 744-22-22-800-127-077 nasze numery telefonów.
Masz prawo.
29 minut po 14. Pytanie, które trochę mnie zaskoczyło, a mianowicie pan w swoich obowiązkach ma wykonanie 400 połączeń, a już każde ponad te 400 jest premiowane w ciągu 8 godzin swojej pracy. Nie wspominając już o tym, że jest pan osobą niepełnosprawną i wykonanie takiego zakresu obowiązków wykracza poza jego fizyczne możliwości. I teraz, czy pracodawca rzeczywiście może nam narzucić, bo jaki to jest rodzaj czasu pracy? To jest normalny czas pracy, 8-godzinny.
7, a pan, który miał stopień?
Pan nie miał albo znaczny, albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, więc on ma 7 godzin na dobę i 35 w tygodniu. To oczywiście pracodawca powinien tak organizować tę pracę, aby ona była w ogóle wykonalna. U pana był ten problem, że pan fizycznie nie był w stanie wykonać tej pracy jako osoba zdrowa. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o sytuację tego pana, to w mojej ocenie można byłoby pomyśleć jedynie o takiej dyskryminacji poniekąd pośredniej poprzez ustanowienie takich norm, aby pracownik uzyskał świadczenie, że jest ono niewykonalne dla osoby właśnie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. W przypadku tego pana, ja rozumiem, że to była też zdolność, niepełnosprawność ruchowa, że nie był w stanie wykonywać tej pracy.
Tylko proszę zwrócić uwagę, że u tego pana nie chodziło też o wynagrodzenie te podstawowe, czy stawkę godzinową, prawda, czy normę jakąś określoną i od tego jest jakieś ustalone wynagrodzenie, tylko chodziło o premię. Czyli de facto premia należy...
jakiś składnik wynagrodzenia.
Składnik wynagrodzenia, ale premia nie jest obowiązkowa, chyba, że z przepisów wynika, prawda, to tu można podważać się, jeżeli ona by wynikała z przepisów i w ten sposób była ustalana, to tu można byłoby same zapisy takiego regulaminu wynagradzania kwestionować i tu można byłoby spróbować. Jeżeli miałaby ona charakter tylko i wyłącznie uznaniowy, to już trudniej, bo taka uznaniowa premia jest traktowana tak jak nagroda, tak? w zależności od tego, jak pracodawca widzi problem, raz daje taką premię, raz jej nie daje i nie musi się tłumaczyć przed pracownikiem, dlaczego jej nie daje, więc no, temat jest dosyć złożony i na pewno trudny, aczkolwiek myślę, że tak jak koleżanka tym tropem szła, można byłoby tutaj w jakiś sposób no, szukać rozwiązania. Ale to pewnie na drodze sądowej. Tak.
No ale na przykład, czy pan może sobie przedłużyć czas pracy? Jeżeli w ciągu 7 godzin, które ma przeznaczone na pracę, nie jest w stanie wykonać tylu tych połączeń, czy może sobie zostać w pracy dłużej i dalej te połączenia wykonywać? Nie ma mowy, tak?
Zdecydowanie nie, ponieważ to, po pierwsze, pan ma orzeczony stopień niepełnosprawności. Takie osoby nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych bez zgody lekarza, więc pozostawanie dłużej absolutnie nie wchodzi w rachubę.
No chyba, że panu by zależało, żeby zarobić więcej, wtedy na jego wniosek pracodawca powinien skierować go do lekarza i jeżeli lekarz wyrazi zgodę na pracę w takich normalnych normach, normalnych mam na myśli kodeksowych 8 godzin, no to oczywiście wtedy tak, ale w innym przypadku to nie.
A czy można takie zapisy umieścić w umowie o pracę? Czy to może wynikać z umowy o pracę, że ma wykonać tyle i tyle połączeń, bo od tego jest uzależniona jego premia?
Znaczy precyzowanie w taki sposób wydaje się, że mogłoby być dopuszczalne, bo w umowie określamy albo stanowisko, albo rodzaj pracy. To czasem można tylko rodzajem pracy określić to, co pracownik będzie wykonywał. Więc...
Tylko mi się wydaje, że wtedy należałoby też dostosować te normy jakby, bo to poniekąd jest jakaś norma, też do właśnie do stopnia niepełnosprawności, bo jeżeli pracodawca zatrudnia i również pracowników niepełnosprawnych z takimi schorzeniami jak u pana, no to musi wziąć pod uwagę, że on nie wykona. W jego przypadku nie jest możliwe, żeby wykonać te 400 połączeń, tak? Bo u niego te możliwości ruchowe są zdecydowanie mniejsze niż u pracownika, który nie boryka się z takimi problemami, więc tutaj też trzeba byłoby mieć rozwagę, jeżeli chodzi o ustalanie takich zasad.
A zastanawiam się w ogóle, czy osoba nawet bez niepełnosprawności jakiejkolwiek, 800 po 400 połączeń w ciągu 8 godzin,
to bardzo dużo.
To jakaś horrendalna liczba, no, nawet jak na konsultanta, który generalnie cały czas to robić, czy można ustalać sobie takie normy, które po prostu są nie do wykonania.
Tu możemy dyskutować, czy w ogóle jest to możliwe, bo jeżeli już coś przyjmujemy, pewne kryteria, to przyjmujmy je realnie, tak żeby one były faktycznie do wykonania.
Bo zawsze mówimy, jeżeli mówimy o zadaniowym czasie pracy, to mówimy, że pracodawca tak. musi się kierować tym, że te zadanie można w pewnym okresie czasu zrobić,
oczywiście.
Nie naruszając tych wszystkich norm, które mamy w kodeksie pracy. A tutaj normy mamy, ale jakby zadania są dołożone takie, których nie da się wykonać.
Może specjalnie pracodawca to robi, żeby właśnie nie wypłacać premii, tak? Bo wie, że jest to nie do osiągnięcia i tą premię poniekąd daje, tak? Ale nie wszystkim, dlatego że my musimy wyrobić taką i taką ilość, a to jest de facto nie do osiągnięcia.
Czyli, ale to jest demotywujące.
Nie, no właśnie chciałam powiedzieć, że motywacja, która jakby w zupełnie drugim kierunku działa, bo człowiek jest sfrustrowany i być może już te kolejne połączenia wykonuje po prostu z tego zmusu, a nie z tej premii. Wydawało się mi się zawsze wydawało, że system premiowania to powinien być taki dość przejrzysty, łatwy i do osiągnięcia przez każdego pracownika, który chciałby rzeczywiście taką premię otrzymać, jeżeli się stara i pracuje, ale można i w inny sposób. Też, czy pan zatrudniając osobę niepełnosprawną nie powinien był spełnić jakichś warunków, że to stanowisko pracy jest dostosowane dla tego człowieka i ten zakres obowiązków jest taki, żeby on podołał?
No, pan... Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną no, powinien uwzględnić rodzaj schorzenia i dostosować to stanowisko do potrzeb tego pracownika.
Ale tu nie na tym to rzecz, bo pewnie stanowisko było dopasowane. Tu chodzi o to, że jak gdyby narzucone ta liczba charakter jest nie do osiągnięcia, bo podejrzewam, że stanowisko pracy, wyposażenie i tak dalej, myślę, że jest w porządku.
No ja nie chciałam doprowadzić do tego wniosku, do którego jednak doszłyśmy, że jeżeli chodzi o prawo, to wszystko jest zgodne, aczkolwiek z punktu...
Czasami właśnie, nie wydaje się to takie proste, jak w praktyce, jakby jak się czyta, tak, przepis.
Wydawałoby się, że jest to niesprawiedliwe, ale jednak zgodne z przepisami. 744 22 22 800 127 077.
Masz prawo.
Za 21 minut 15 w audycji Masz prawo. Rozmawiamy trochę o ograniczeniach, które czekają nas. Być może już wiosną będzie zakaz handlu w niedzielę. Tak tutaj posłowie pracują nad ustawą, pewne już są, ale z drugiej strony bym chciała zapytać, jeżeli pracownik chciałby pracować na przykład w godzinach nadliczbowych, bo te 8 godzin w ciągu dnia i te 36 w tygodniu to dla niego za mało. Chciałby po prostu więcej zarabiać, no.
Dlaczego nie?
To zgoda pracodawcy jak najbardziej, ale pracodawca musi polecić tą pracę.
Nie ma tak, że sami sobie ustalamy.
Nie, zdecydowanie nie, ponieważ spotykamy się również z takimi sytuacjami, że pracownicy po ustaniu stosunku pracy nagle dochodzą godzin nadliczbowych, o których często pracodawca nie ma pojęcia. Pracownik tłumaczy to tym, że zostawał dłużej, aby wykonać do końca projekt, albo że pracy było tyle, że musiał zostać. Natomiast pracodawca często staje w takiej opozycji, że wskazuje, że on w ogóle nie polecał tej pracy w godzinach nadliczbowych. I to już jest taki konflikt, który powinien być rozstrzygany przez sądy pracy. Natomiast sam sobie pracownik nie może podyktować godzin nadliczbowych. Musi być to za wiedzą i zgodą pracodawcy. Zazwyczaj jest to jakieś polecenie wydane ustnie albo pisemnie, bo nie musi być wydane na piśmie, ale wyraźna dyspozycja pracodawcy co do tej pracy ponad normy.
Czyli nas pracownicy pytają z innej strony, czy oni muszą, najczęściej są takie pytania, czy ja muszę przyjść do pracy i pracować w godzinach nadliczbowych, bo on nie chce, albo nie może, bo są różne sytuacje, no to niestety tutaj musi.
Nie chcą, drudzy nie chcą.
Tak, jeżeli jest polecenie od pracodawcy, proszę przyjść w godzinach nadliczbowych, to polecenie należy wykonać. Niewykonanie takiego polecenia może skutkować łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę, bo jest to polecenie służbowe. Pracy w godzinach nadliczbowych.
No to teraz o termin zapytam. No dobrze, no to ja dzisiaj pracuję do 16 przykładowo, a pracodawca za 15-16 przychodzi i mówi, proszę zostać dzisiaj do 20, bo jest tutaj pilna praca w godzinach nadliczbowych i proszę po prostu zostać. A ja mówię, przepraszam bardzo, ale mam plany lekarza, fryzjera, kosmetyczkę.
Jeżeli to są szczególne potrzeby pracodawcy i faktycznie istnieje ta potrzeba nagła, no to niestety musimy odwołać nasze wizyty, a zostać w godzinach nadliczbowych.
Tylko 4 godziny to za dużo. A nie, dobrze, 4 godziny to jeszcze można pracować, bo nie można, bo musi być odpoczynek 11-godzinny po tym. To też o tym trzeba pamiętać, że nie może to być zlecane praca po 16 godzin, prawda, czyli powyżej tych 8 jeszcze, bo tutaj jest jeszcze ten odpoczynek dobowy, 11-godzinny i on musi być zachowany, nawet w momencie, kiedy występują godziny nadliczbowe.
Czyli rozumiem, że ten kwadrans przed tym rozpoczęciem tej pracy w godzinach nadliczbowych to jest wystarczający czas.
Znaczy nie ma żadnego przepisu, który by ograniczał prawo pracodawcy do polecenia pracy w godzinach nadliczbowych jakimś takim czasowym ograniczeniem. Więc może być to nawet 15 minut przed. To może być też polecenie pracy w sobotę na chwilę przed zakończeniem pracy w piątek. Nie ma przeszkód.
A może to być wezwanie do pracy również?
Może być wezwanie, oczywiście.
I w żadnej sytuacji pracownik nie może odmówić?
Nie, są pewne wyjątki. Dotyczy to grupy pracowników, którzy na przykład opiekują się dzieckiem w wieku do lat 4. Dotyczy to też kobiet w ciąży. Dotyczy to właśnie osób niepełnosprawnych, które nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Dotyczy to też osób, które pracują w warunkach szkodliwych, gdzie są przekroczenia dopuszczalnych stężeń, natężeń czynników. Więc jest taka pewna grupa, której nie można polecić tej pracy.
Ale niewielka.
Ale niewielka, tak.
Czyli odmowa tutaj jest absolutnie niewskazana.
No, trzeba liczyć na pewnego rodzaju zrozumienie pracodawcy. Czasem można wyjaśnić, że jesteśmy w trudnej sytuacji, nie możemy. Być może to zrozumie.
A konsekwencje takiej odmowy?
Łącznie, tak jak mówię, to może być kara upomnienia, kara nagany na przykład, no bo jest to naruszenie porządku i dyscypliny pracy, bo to jest niewykonanie polecenia i w takich kategoriach należy to rozumieć.
No to druga sytuacja, kiedy na przykład w zakładzie pracy pracuje pracowników 50, a tylko 2 ciągle ma zlecane te godziny nadliczbowe. No i ile oni mogą pracować w tych godzinach nadliczbowych, skoro nie chcą?
150 w roku albo 416. Tyle mogą. W zależności od tego, czy pracodawca przyjmie kodeksowy limit, czy przyjmie swój wydłużony. No de facto, no to może być i taka sytuacja, tylko teraz co jest podłożem, że akurat tylko tych 2 pracowników? Czy dlatego, że są najlepsi, czy dlatego, że jest jakiś konflikt, więc to wszystko zależy od tej sytuacji, prawda?
Rozumiem, ale tutaj sprzeczności żadnej nie ma, po prostu.
Jeżeli
znaczy niezgodności z przepisami prawa.
Tak. przepisy te inne o czasie pracy, czyli te odpoczynki, tutaj nie przekraczamy limitów godzin. Jak najbardziej trudno tutaj kwestionować.
I na dzień dzisiejszy nie możemy wybrać, czy chcemy wynagrodzenie, czy
jeszcze
dzień wolny.
Są takie plany i to zresztą jest też dobrze widziane przez pracowników te zmiany, bo chcieliby mieć wybór, prawda? Bo czasami nie chcą dnia wolnego, wolą więcej zarobić, a tu pracodawca mówi niestety, muszę oddać dzień wolny, dlatego żeby zachować przeciętnie 5-dniowy tydzień. No a czasami pracownicy po prostu nie chcą dnia wolnego.
Woleliby wynagrodzenie
wyższe. Dla nich jest to wymierna jakaś, prawda, korzyść z tego, że przychodzą dodatkowo do pracy.
A ten dzień wolny to tylko i wyłącznie za sobotę lub niedzielę.
Za szósty dzień pracy po prostu.
Za pracę w sobotę, który jest dniem dodatkowym, za pracę w niedzielę i święta, prawda?
No dobrze, a jeżeli to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, dwie godziny dłużej.
To jest problem, ponieważ pracownik tak naprawdę może nie pracować w godzinach nadliczbowych, bo nie przekroczy tych 40 godzin na tydzień, ale, czyli tutaj finansowo na tym nie zyska, natomiast możemy tu zakwestionować to, ponieważ nie ma zapewnionego przeciętnie 5-dniowego tygodnia, bo to, że zmniejszamy mu codziennie tą ilość godzin, ale de facto on nie ma 5 dni przeciętnie, prawda, tylko cały czas 6. Mimo tego, że de facto tych 40 godzin może nie przekroczyć, bo są takie przypadki.
Że dodatkowe wynagrodzenie w żaden sposób się nie
tutaj
będzie należało.
Tutaj już nie będzie. W tym przypadku akurat nie byłoby.
744 22 22 800 127 077.
Masz prawo.
Za 10 minut 15 rozmawiałyśmy o sytuacji, kiedy pracujemy w niedzielę, a pracodawca, bądź w sobotę, a pracodawca pozwala nam przez cały tydzień pracować troszkę krócej, tak? I taka sytuacja...
Tak, czasami pracodawca nawet nie pozwala, tylko na nas wymusza, że pracujemy, załóżmy, krócej w tygodniu od poniedziałku do piątku, ale ponieważ nie wypracujemy tych 40 godzin, to nam zleca pracę w soboty. I o takiej sytuacji ja mówiłam, że to dotyczy tej sytuacji, że pomimo, że nie powstaną godziny nadliczbowe i skutków finansowych dla pracownika nie będzie, to tu jest naruszenie zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, czyli... Mówiąc krótko, jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami.
Czyli nie może być takiej sytuacji, że pracodawca nam skraca, tylko musi oddać w całości ten jeden dzień, jeżeli chce, żebyśmy być zgodni z przepisami prawa. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy pracujemy od poniedziałku do piątku, ale godzinę bądź dwie godziny dłużej? Codziennie godzinę, dwie dłużej.
To wtedy mamy do czynienia z tak zwanym przekroczeniem dobowym i te dwie godziny dłużej to są dwie godziny nasze nadliczbowe. I teraz pracodawca może wypłacić nam dodatek 50% do wynagrodzenia za każdą tę godzinę z tych godzin, albo może oddać czasem wolnym w stosunku 1:1. Natomiast gdyby pracownikowi zależało na odbiorze tych godzin w naturze, to składa wniosek o oddanie tych godzin w stosunku 1:1. Bo bez wniosku jakby...
O połowę wyższym
pracodawca rekompensuje, bo na przykład nie chce płacić, zależy mu na tym, żeby nie płacić, a chce oddać to czasem wolnym.
I tutaj też nie ma wyboru pracownik?
No to właśnie to jest tak, że jeżeli pracownik złoży wniosek, to 1:1, ale jeżeli pracodawca woli na przykład zapłacić i zapłaci, nie udziela tego wolnego, no to wtedy płaci 50% dodatek.
Ale jeżeli pracownik woli, żeby pracodawca mu zapłacił?
No to kwestia porozumienia z pracodawcą, bo to tak naprawdę ostatecznie to podejmuje decyzję, w mojej ocenie, pracodawca, czy płaci, czy oddaje
czasem wolny. W tym przypadku, jak pracownik, jak nie chce płacić, no to, a nie chce też, to musi czekać na wniosek pracownika de facto, prawda? Jak pracownik nie składa takiego wniosku i nie chce płacić, to musi mu dać wolne, ale w wymiarze o połowę wyższym. I tak to działa.
Ale tutaj zbieramy już godzinki.
Godziny. Tu godzinki sumujemy po prostu. Też tu można się zastanowić, czy planowanie takiej pracy tak notorycznie, w sposób powtarzający się tygodniami, czy to ma w ogóle uzasadnienie w potrzebach pracodawcy. Bo proszę zwrócić uwagę, że godziny nadliczbowe muszą wynikać wynikać ze szczególnych potrzeb pracodawcy. I teraz nie zawsze da się to
obronić.
Często pracodawcom, tylko że trudno to udowodnić. Natomiast no, można byłoby się czasem zastanawiać, czy to naprawdę są godziny nadliczbowe, czy pracodawca przypadkiem nie planuje nam tej pracy ciągle w 10-godzinnym wymiarze, chociaż pracujemy w podstawowym wymiarze.
A jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, to tutaj nie zbieramy godzin, tak? Tutaj
nie zbieramy.
Obojętnie na ile przyszliśmy do pracy.
Na godzinę, w sobotę jako w 6 dniu pracy, dostajemy cały dzień wolny.
Ale jak przyjdziemy na 12 godzin w sobotę, to dostajemy inny dzień wolny, 8-godzinny, ale jeszcze zostają nam 4 godziny, prawda? I teraz znowu, ponieważ jest to przekroczenie dobowe, to albo pracodawca na wniosek udziela godzina za godzinę, czyli 4 godziny, albo bez wniosku w wymiarze o połowę wyższym 6 godzin, ewentualnie powyżej tego jednego dnia, czyli oddaje jeden dzień wolny, a za 4 godziny płaci dodatek i to będzie wtedy dodatek 50%.
Dobrze, a co w sytuacji, kiedy pracodawca zleci nam pracę w nocy? No takiej sytuacji chyba nie powinno być.
Nie. No zdarzają się oczywiście, bo to zależy od systemu, w jakim pracownik jest zatrudniony. Ale jeżeli praca przypada na porę nocną, a przypomnijmy, że to pracodawca wybiera 8 godzin pomiędzy godziną 21 a 7 rano, wówczas pracownikowi bez względu na to, czy przychodzi specjalnie w porze nocnej, czy też zostaje dłużej, czyli mamy wprawdzie przekroczenia dobowe, to przysługuje mu dodatek 100% do każdej godziny, ponieważ przypada ta praca w porze nocnej, ta praca w godzinach nadliczbowych. I dodatkowo oczywiście pracownik jest uprawniony do dodatku z tytułu pracy w porze nocnej, czyli do tego 20% liczonego od minimalnego wynagrodzenia albo korzystnie, jeżeli ustali to pracodawca, czyli takie jakby dwa dodatki z tego tytułu.
Czyli reasumując, pracownik nie ma tutaj prawa wyboru, że wybiera zapłatę, a nie wolny dzień przykładowo. Pracodawca nie skraca każdego dnia pracy, żeby można było 6 dni w tygodniu pracować, ale też jedna istotna informacja. Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.
No poza tymi wyjątkami właśnie, o których mówiłeś.
Poza wyjątkami, w których tkwi diabeł, jak zawsze. A jeżeli chodzi o projekt, którym się zajmowałyśmy na początku, a mianowicie zakaz handlu w niedzielę, no to rzeczywiście coraz bliżej i być może czekają nas te zmiany, jeżeli takie prace będą przejmie. Będziemy się temu przyglądać, ale czekają nas zmiany od stycznia już na pewno w minimalnym wynagrodzeniu, w godzinowej stawce, więc będzie o czym Państwa informować. Audycja Masz Prawo za tydzień. Ja serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi były Pani Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami.